Księga Kaznodziei Salomona, pierwszy rozdział. Od pierwszego wersetu. Słowa kaznodziei syna Dawida, króla w Jeruzalemie. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja. Marność nad marnościami, wszystko marność. Jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który znosi pod słońcem? Pokolenie odchodzi, pokolenie przychodzi, ale ziemia trwa na wieki. Słońce wschodzi, słońce zachodzi i spieszy do swego miejsca, gdzie znowu wschodzi. Wiatr wieje ku południowi, skręca ku północy. Wiatr ustawicznie krąży i w swym biegu okrężnym wraca. Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera. W dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają. Ludzie się trudzą mówieniem, lecz i tak nikt wszystkiego nie wypowie. Oko nie nasyci się widzeniem, a ucho nie zadowoli się słyszeniem. To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie. Nie ma nic nowego pod słońcem. Czy jest coś, o czym można by powiedzieć, oto jest coś nowego? Dawno to było w czasach, które były przed nami. Nie pamięta się o tych, którzy byli poprzednio, ani o tych, którzy będą potem. Także o nich nie będą pamiętali ci, którzy po nich przyjdą. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za pouczenie z góry, którego potrzebujemy. Wyznajemy, że Panie, bez Twojego słowa błądzilibyśmy po omacku, zdani na pastwę naszych domysłów i przypuszczeń. Ale dziękujemy Ci za światłość, która przyszła na świat w Chrystusie, za objawienie Twojej woli w Piśmie Świętym. I prosimy Cię, Ojcze, abyś czynił nasze serca, nasze umysły mądrymi, roztropnymi, abyśmy przyjęli Twoje pouczenie, abyśmy żyli nim każdego dnia. Amen. Jesteśmy w takim okresie roku, szczególnie listopad jest takim chyba miesiącem zadumy nad przemijalnością życia, nad śmiercią. Mieliśmy tydzień temu już z Hakiem Dzień Wszystkich Świętych, kiedy mam nadzieję też przychodziła do nas jakaś taka refleksja nad życiem, przemijalnością życia, doczesnością, śmiercią. Pytaniami, mam nadzieję, że też przychodziły pytania o znaczenie tego, co robimy. Pytania o miejsce radości, smutku, znaczenia tego, co robimy na co dzień. I także myślę, że to jest bardzo dobry czas też, żebyśmy zaczęli omawianie biblijnej księgi, która bardzo ściśle łączy się z tymi tematami. I tą księgą jest właśnie Księga Kaznodziei Salomona, nazywana również Księgą Kohaleta. Bardzo praktyczna księga, która też wlewa, wbrew pozorom, teraz wrócimy do fragmentu, który czytaliśmy, która wlewa tak naprawdę nadzieję i radość w nasze serca. Przynajmniej powinna to robić, jeżeli ją pojmiemy. Księga Kohaleta w niektórych tłumaczeniach, tak jest ona nazywana. Kohelet oznacza ten, który gromadzi, ten, który zwołuje zgromadzenie, ten, który poucza. Dlatego też w naszych przekładach jest nazywana, tutaj może bardziej zrozumiale, Księgą Kaznodziei, Kaznodziei Salomona. Salomon jest tutaj nie tylko nauczycielem, jest oczywiście królem, który przekazuje mądrość swojemu ludowi. I tutaj już, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości co do autorstwa tej księgi, oczywiście autorem jest Salomon, doświadczony już wiekowy król, który opisuje życie z perspektywy człowieka, który sporo widział, sporo przeżył, posiadł mądrość. Doświadczył władzy, doświadczył panowania, doświadczył ziemskich przyjemności, sukcesów, też porażek, doświadczył chwały, upadków, zaszczytów i opowiada o świecie jako człowiek wierzący, który zna wartość rzeczy, które przemijają. Uczy nas właściwego spojrzenia na życie. Salomon napisał też Księgę Przysłów. Tak? Mamy dwie tutaj księgi, przynajmniej dwie, bo mamy jeszcze księgę Pieśń nad Pieśniami, która również jest prawdopodobnie autorstwa Salomona, ale Księgę Kaznodziei Salomona poprzedza Księga Przysłów. Obie te księgi dobrze jest czytać razem. Najpierw Księgę Przysłów, potem Księgę Kaznodziei Salomona. Niektórzy mówią, że to są dwie strony tej samej monety. Księga Przysłów mówi, że życie ma sens, możemy życie pojąć, jeżeli posiądziesz mądrość. Tak wiele razy autor mówi, synu mój, słuchaj pouczenia Bożego. Mówi, że początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Mówi, że możemy życie pojąć, życie ma sens, jeżeli posiądziesz mądrość, to ta mądrość sprawi, że powiedzie ci się w życiu. Niektórzy mówią, że Księga Przysłów jest taką amerykańską księgą. Natomiast Księga Kaznodziei Salomona jest europejską księgą. Mówi, że do końca życia jednak nie potrafimy zrozumieć. Tak, mądrość jest przydatna, ale w jakim sensie ta mądrość jest ograniczona. Dlatego musimy żyć wiarą. Nie wszystko od nas zależy. Człowiek żyjący wiarą rozumie, że pewne rzeczy znajdują się poza jego kontrolą. Dlatego taki człowiek ufa Bogu. Czasami słyszymy w telewizji różne wiadomości, zwykle to są nieprzyjemne wiadomości, o huraganie albo jakimś tornado, które zniszczyły domy. Słyszymy o powodziach, które dotknęły mieszkańców jakiegoś rejonu. I przy takich okazjach zwykle dziennikarze, oczywiście przyjeżdżają politycy na miejsce tragedii, przyjeżdżają dziennikarze na miejsce tragedii i zwykle dziennikarze zadają politykom pytania, politykom albo specjalistom od różnych kataklizmów przyrodniczych. Pytanie, które brzmi mniej więcej tak. Co mogliśmy zrobić? Jak mogliśmy się ustrzec przed tym? Co mogliśmy zrobić inaczej, żeby tego uniknąć? Jakiś czas temu czytałem, że na Florydzie pewien dziennikarz zadał tego typu pytanie jednemu z radnych po tym, jak sztorm i tornado przeszły nad tamtą częścią Stanów. I ten radny odpowiedział, bo oczywiście pytanie było, co mogliśmy zrobić? Nie? Gdzie tutaj szukać jakby naszej winy? Jak mogliśmy się przygotować, żeby uniknąć tego? I wtedy ten radny odpowiedział, no cóż innego mogliśmy zrobić? To było działanie Boże. Jak możemy coś takiego kontrolować? I słuchajcie, myślę, że to była bardzo dobra odpowiedź, bo pokazuje, że ten człowiek wierzył, iż pewne wydarzenia w świecie dzieją się poza jego kompetencjami. Tak? Politycy nie lubią tego. My nie lubimy tego. Mówić, że coś dzieje się bez naszej władzy, bez naszych kompetencji, czy bez naszej ingerencji, przepraszam. Są rzeczy, na które nie mamy wpływu, mimo może, nie wiem, znaczącej pozycji. To jest mądrość. Współczesnemu człowiekowi tej mądrości bardzo często brakuje. Mamy wręcz, ja bym powiedział, współczesna kultura ma obsesję na punkcie kontrolowania. Mamy obsesję, również my, na punkcie kontrolowania własnego życia. Myślimy, że życie można sobie zaprogramować, niczym komputer, tak? Wszystko jest sprawą techniki. Jeżeli zastosujemy odpowiednią technikę, przygotujemy się do pewnych rzeczy, będzie taki, a nie inny rezultat. Jeżeli ktoś po drodze pokrzyżuje nam plany, jesteśmy wściekli, sfrustrowani, bo świat, bo życie, inni ludzie nie obracają się wedle naszego scenariusza. Bywa tak, że nawet jesteśmy wściekli na Pana Boga, który miesza nam w życiu jakimiś nieplanowanymi przez nas, czy to jakimiś chorobami, obecnością jakichś dziwnych ludzi w naszym życiu, śmiercią kogoś bliskiego. Tak, ten rodzaj, to pragnienie kontroli też oczywiście można przenieść szerzej. Wiele rządów na przykład, zwróćcie uwagę, współczesnych państw myśli, że mogą zaprogramować określony rodzaj społeczeństwa przy zastosowaniu odpowiednich technik kontroli, jakiegoś programu opieki, programu edukacji czy programu manipulacji tak naprawdę. Podobną rzecz widać chyba też w sądownictwie. Zwróćcie uwagę, że bardzo często sędziowie nie zastanawiają się przy werdyktach. Tutaj jak się na przykład uzasadnia werdykty dzisiaj. Rzadko kiedy jest odniesienie do jakiegoś obiektywnego standardu sprawiedliwości. Wymierzam ci karę 15 lat więzienia, ponieważ odnoszę się do jakiegoś standardu sprawiedliwości, który mówi mi, co jest dobre, co jest złe, co jest sprawiedliwe, co jest niesprawiedliwe. Wyroki, zwróćcie uwagę, bardzo często są uwarunkowane inżynierią. Czyli jakiego człowieka, jakie społeczeństwo my chcemy ukształtować. I jeżeli pomoże nam w tym naszym scenariuszu, 5 lat więzienia, dobra, dajmy mu 5 lat więzienia. Jeżeli trzeba będzie dać mu więcej, dajmy więcej. Ale naszym celem jest ukształtowanie jakiegoś rodzaju społeczeństwa albo jakiegoś rodzaju człowieka poprzez resocjalizację czy wymiar kary. Też nie, coraz mniej ludzi lubi to słowo kara dla przestępców. Co to jest? Mamy resocjalizować, nie karać. Innymi słowy, lubimy być inżynierami. Ludzie mają władzę, czy ludzie mający władzę lubią mieć wpływ, będąc inżynierami społeczeństwa. My w naszym życiu lubimy być inżynierami wydarzeń, które tutaj bezpośrednio nas dotykają, które mają wpływ na nas. Mądry polityk powie, kiedy widzi huragan, który przeszedł przez jakąś wieś, powie, słuchajcie, nie mamy wpływu na całą rzeczywistość, nie mamy wpływu na dzień naszych narodzin. Nie mamy wpływu na pogodę. Nie mamy wpływu na temperaturę. Straciłeś dom? Nie mogłeś nic zrobić. Ucz się żyć wiarą w nowych okolicznościach. Staw czoła nowym okolicznościom. Głupi człowiek powie, będziemy walczyć przeciwko huraganowi i tą wojnę wygramy. Będziemy walczyć o to, żeby każdy mógł sobie wybrać płeć. Będziemy walczyć o to, żeby każdy mógł sobie wybrać dzień narodzin. Będziemy walczyć o to, żeby każdy mógł wybrać sobie kolor oczu. Już odkryliśmy tak wiele. Lecieliśmy na księżyc i co, mamy rozłożyć ręce i powiedzieć, nie mamy na coś wpływu? Że z czymś musimy się nauczyć po prostu żyć? Że coś jest poza nami? No okej, okay, jest może problem śmierci. No jest taki problem, ale lepiej nie myślmy o niej. Źródłem takiego myślenia są pogańskie religie. Pogańskie religie wierzyły i wierzą, że istnieją jakieś sposoby kontrolowania rzeczywistości. Czyli wypowiesz pewne zaklęcie, odbębnisz jakiś rytuał religijny, przejdziesz się 5 razy dookoła stołu, zniesiesz 20 razy ręce, powiesz sezamie otwórz się i się otwiera. Powiesz choroba ustąp i choroba ustępuje. Powiesz abrakadabra i zmieniasz rzeczywistość. Przejawem takiego myślenia na przykład w nurcie około chrześcijańskim jest tak zwany ruch wiary, tak pewnie słyszeliście. Jest prosta recepta na rzeczywistość. Uwierz i wypowiedz słowa, a stanie się wedle Twojego rozkazu. Tak? Mamy sposób na rzeczywistość, na ujarzmienie rzeczywistości. Uśmiercamy moc choroby, moc śmierci przez wypowiadanie słów w imieniu Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, to jest pogaństwo opakowane w chrześcijańskie pudełko. Chorujesz? Tracisz pracę? Cierpisz niedostatek? Nie. Nie dopuszczaj tego w swoich planach. W imieniu Jezusa Chrystusa zaklinaj rzeczywistość. Pogańskie religie wierzyły i wierzą, że można manipulować rzeczywistością. Tak, złożysz ofiary, a przestanie padać deszcz. Były zaklęcia czarownic, jakieś wyrocznie, próby kontrolowania natury, talizmany jakieś, wypowiedzenie zaklęcia. Zobaczcie, to wszystko, to dzisiaj też funkcjonuje. To wszystko jest próbą szukania jakiegoś magicznego klucza, który kontroluje przyrodę, fizykę, naturę, ludzi. Kohelet mówi, słuchajcie, pewne rzeczy będą się działy i tak bez waszego udziału. Nie macie na to wpływu. Słońce wschodzi, słońce zachodzi. 5 werset. I spieszy do swojego miejsca, gdzie znowu wschodzi. Wiatr wieje ku południowi i skręca ku północy. Wiatr ustawicznie krąży i w swym biegu okrężnym wraca. Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera. W dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają. Innymi słowy, nie masz wpływu na wiele rzeczy. Świat jest często nieprzewidywalny. Jedyną pewną rzeczą jest Boża miłość. Lubię, jak jest lato, lubię od czasu do czasu jeździć z dziećmi na plażę. Zwykle dzieciaki mają dużo radości z budowania różnych murów, basenów, zamków z piasku. Lubią robić wieże, lubią robić różne podkopy, tak żeby woda przepływała tunelem. Ale to też jest bardzo ważna lekcja dla nich, tego typu piaskowe budowle. Na plaży uczą się, że na pewne rzeczy nie mają wpływu, że muszą się z pewnymi rzeczami pogodzić. Muszą być przygotowane na to, że pomimo trudu, godzinę czasu budowali piękny zamek, ale muszą być przygotowane na to, że za chwilę podpłynie fala i podmyje ich piękną budowlę. Albo zawieje wiatr i wszystko się rozsypie. Albo przyjdzie jakiś nieuważny spacerowicz i zdepcze całkowicie wysiłek ich pracy. Tak? My dorośli widzimy, wiemy, że kiedy przychodzi fala, no okej, okay, podmywa piaskowy zamek, on runie. Rozumiemy to. Wiemy, że no tak to bywa nad morzem, tak? No nie mamy na to wpływu. Tak to bywa po prostu z budowaniem zamków na plaży. My dorośli się tym nie irytujemy, nie podchodzimy do morza kopać wodę za karę, za to, że nam zburzyła zamek. I dojrzałość polega na tym, że po prostu wiemy, no piaskowe budowle są po prostu nietrwałe. I dzieci muszą uczyć się tej prawdy bardzo często poprzez doświadczenie. I pierwsze lekcje będą polegały na płaczu, może złości. Co to jest? Włożyłem tyle wysiłku, a tutaj mi się w to wszystko sypie. Jak to? To morze nie szanuje mojej pracy? I słuchajcie, to jest dobra lekcja życia dla nich, tak? W życiu będą miały tak samo. Będą też fale, które będą podmywały ich wysiłki. Ale słuchajcie, to jest bardzo ważna lekcja dla nas. Myślimy tak. Idą na plażę, tak, idziemy, my rozumiemy to, że woda, dziecko płacze, mówimy, no tak to jest, nie płacz. No, woda będzie tak podmywała czasami ten zamek. Ach, i czasami myślimy, ach, te głuptaski się irytują czymś, co kiedyś może będzie dla nich oczywiste. My dzisiaj rozumiemy, jak to działa, dlatego nas to jakoś tam nie irytuje, ale one się kiedyś tego nauczą. Ale słuchajcie, potem wracamy z plaży do domu i zachowujemy się dokładnie jak ten zapłakany trzylatek, któremu woda zburzyła zamek, bo on myślał, że ten zamek będzie stał tam przez całe życie. I jesteśmy tacy sami. Ojej, ten zły deszcz zalał mi dom. Ojej, ten niedobry człowiek nie chce się zachowywać tak, jak ja bym chciał. Ojej, ta niedobra bakteria chwyciła moje ciało i nie chce puścić. A ja myślałem, że jak uwierzę w Jezusa Chrystusa, to wszystko już będę miał pod kontrolą. Że zamki z piasku będą stały przez całe życie. Salomon mówi, że natura, że życie, że świat nie poddają się naszemu trudowi. Przypomina nam, jak bardzo ograniczeni jesteśmy jako ludzie. Tak? Nie mamy wpływu na wiele rzeczy i jesteśmy czasami jak to dziecko na plaży. No i irytujemy się tym. Coś się dzieje bez naszej zgody, coś się dzieje bez naszej wiedzy, coś się dzieje bez naszego przyzwolenia i nas to irytuje. A my co chcemy? My chcemy pogańskich rozwiązań, szybkich zaklęć, abrakadabra, szybkich rozwiązań. Boża mądrość mówi, nie, nie. W moim świecie tak to nie działa. Nie masz wpływu na to, jakie karty dostaniesz. Masz wpływu na to, jak tymi kartami zagrasz. Nie masz wpływu na to, jakie karty dostaną inni. Nie masz wpływu często, jak inni zagrają tymi kartami. Tak? Dzieci się irytują. Ja pamiętam, jako dziecko się bardzo irytowałem, kiedy grałem z kimś w karty i ktoś zagrał asem. Ojej, jaki to był płacz, jak przegrywałem. Jego karta przebiła moją. Przegrywałem, kiedy grałem z kimś i doznawałem porażek. I słuchajcie, to jest też lekcja, której się uczymy tak naprawdę cały czas. Dzisiaj nie płaczę, jak przegrywam w karty, ale to jest też lekcja, z tamtej lekcji też staram się wyciągać wnioski, jeśli chodzi o porażki w innych sferach. Musimy wytrwać, zachować wiarę, nie rozpaczać mimo porażek. I dojrzałość, właśnie chrześcijańska dojrzałość polega na umiejętnym reagowaniu na tego typu rzeczy. Tak, ja rozumiem, że zamki z piasku są nietrwałe. Tak, ja rozumiem, że czasami w karty przegram. W życiu może przegram w czymś. Tak, zdrowie jest nietrwałe. Tak, życie jest nietrwałe. Tak, domy są nietrwałe. Tak, niekiedy więzi są nietrwałe. Pewne rzeczy dzieją się w świecie bez względu na to, co czynimy. I dla nas jest to często nie do przejścia rzecz. Trudno się pogodzić z faktem, że nie mamy wpływu na temperaturę na Ziemi. Niektórzy nie mogą się z tym pogodzić. Że nie mamy wpływu na przyspieszenie ziemskie, na czas trwania dnia i nocy, na to, że ktoś okazuje się być jakimś fałszywym człowiekiem. Księga zaczyna się od stwierdzenia marność nad marnościami. Marność nad marnościami, wszystko marność. Tutaj kaznodzieja, kiedy mówi to słowo marność, to jest hebrajskie hebel, ono dosłownie, słuchajcie, to jest też dosyć ważna, tutaj jest ważna akurat kwestia tłumaczenia, dlatego że hebrajski hebel dosłownie oznacza mgłę, mgła, para, która znika, zwykły oddech. I myślę, że to tłumaczenie para, mgła chyba jest lepsze niż marność. Tutaj, kiedy mamy w naszych tłumaczeniach właśnie słowo marność, to wydaje mi się, że tłumacze starali się zinterpretować właśnie to słowo mgła czy para. I skutek jest taki, że to słowo hebel ma tutaj znaczenie takie, może trochę zamieszanie wprowadzać, bo myślimy, że marność, czyli co? Nic nieznaczące, coś próżnego, coś niewiele wartego. Ale Salomon nie mówi w tej księdze, że to, co się dzieje, jest daremne, jest marne, jest bez sensu. Raczej mówi, że wszystko, co się dzieje, jest jak ta mgła, jest jak para. Innymi słowy, wszystko jest nieuchwytne. 14 werset mówi, że wszystko jest mgłą, czy marnością, tutaj tłumaczenie znowu, wszystko jest mgłą i gonitwą za wiatrem. I znowu, to nie oznacza, że życie jest puste, życie jest próżne, mało znaczące. Tak Salomon wiele razy mówi, Pracuj wytrwale, podejmuj wysiłki w życiu, aby uczyć się mądrości. To nie jest coś, to co robisz na co dzień, to nie jest marność, to nie jest coś próżnego. Nie o to chodzi. Raczej Salomon uczy nas, że wszystko jest mgłą, że wszystko wymyka się naszym próbom kontrolowania i zrozumienia. Wszystko jest nieuchwytną parą. Tak? Kiedy widzicie, jak na przykład w powietrzu jest jakiś pyłek kurzu, przez okno padają promienie słońca i widzicie w pokoju jakiś pyłek kurzu w powietrzu, nie? I próbujecie go chwycić palcami. I on wydaje się, że już go macie, ale on gdzieś znowu przelatuje dalej. Tak? Nie możemy go uchwycić, zawsze gdzieś tam się prześlizguje. I to jest chyba dobry obraz, bo pokazuje, że nie jesteśmy w stanie kontrolować rzeczywistości, natury, świata. Wyrwaliśmy chwasty, zasialiśmy warzywa i co się dzieje? I pojawiają się chwasty, a warzyw jest mniej niż sądziliśmy. Salomon mówi, nasze wysiłki mają sens, ale musimy pamiętać, że czasami napotykają na fale, które będą podmywały nasze życie albo zalewały. I Salomon nie mówi, słuchaj, twój wysiłek jest daremny, bez sensu, po co ty budujesz ten zamek z piasku? Po co ty wznosisz dom? Po co ty idziesz do pracy? Nie stawia takich pytań. Raczej mówię, że słuchaj, jesteś ograniczony w swoich wysiłkach, że nie na wszystko masz wpływ. I mądrość polega na tym, że po prostu uznaj swoją ograniczoność i pogódź się z tym. Pokolenie odchodzi, pokolenie przychodzi, ale ziemia trwa na wieki. Pokolenie odchodzi, pokolenie przychodzi. Dzisiaj się mówi, 5 minut sławy to jest to. Bądź gwiazdą, choćby na chwilę. Ciebie będą mogły zobaczyć miliony widzów. Ale Salomo mówi, no to też jest mgła. Nie masz na to wpływu. Pokolenie przychodzi, pokolenie odchodzi. Mija krótki czas i nikt nie pamięta, kto wygrał program Idol 3 lata temu na przykład. Nikt nie wie, kto grał w pierwszej jedenastce mistrzów świata z tegorocznego mundialu. Chyba, że Piotrek będzie wiedział. Ale nie sądzę, że całą jedenastkę zna. Ludzie zapominają. Pokolenie przychodzi, pokolenie odchodzi. Dziewczyna, która najładniej śpiewała w edycji, nie wiem, trzeciej czy czwartej edycji Must Be The Music, nie będzie idolem w tegorocznej jesiennej ramówce telewizyjnej. Tak? Publiczność chce czegoś nowego. Filmy z gwiazdami z lat 50., 60. raczej nie są pokazywane na Polsacie czy TVN-ie, tylko na jakimś mało znanym, nie wiem, Plus 24 albo jakiejś innej historii. Pokolenie przychodzi, pokolenie odchodzi. Nie masz wpływu na rzeczywistość. Śmierć, prześladowania, zdrada, brak stabilności finansowej, choroby. To uczy nas dwóch rzeczy. Po pierwsze, powinniśmy porzucić wiarę w to, że to my kontrolujemy rzeczywistość. Po drugie, zaufaj, że to Bóg kontroluje rzeczywistość. Przyjdź w Boże ramiona. To jest praktyczne zastosowanie tych prawd. Zobaczcie, cała historia biblijna, jak zaczniecie czytać od Księgi Rodzaju do Księgi Apokalipsy, cała historia biblijna